Gospodin s vama.
I s duhom tvojim.
Čitanje iz Svetoga Evanđelja po Mateju.
Slava tebi, Gospodine.
U ono vrijeme, Petar pristupi Isusu i reče: Gospodine, koliko puta da oprostim bratu svome, ako se ogriješi o mene? Do 7 puta. Kaže mu Isus: Ne kažem ti do 7 puta, nego do 70 puta 7. Stoga je kraljevstvo nebesko kao kad kralj odluči urediti račune sa slugama. Kad započe obračunavati, dovedoše mu jednoga koji mu dugovaše 10.000 talenata. Kako nije imao odakle vratiti, zapovjedi gospodar da se proda on, žena mu i djeca i sve što ima, te se podmiri dug. Na to sluga pade ničice predanj govoreći: Strpljenja imaj sa mnom i sve ću ti vratiti. Gospodar se smilova tom sluzi, otpusti ga i dug mu oprosti. A kad ta isti sluga iziđe, naiđe na jednoga svoga druga koji mu dugovaše 100 denara. Uhvati ga i stane ga daviti govoreći: Vrati što si dužan. Drug pade ničice predanj i stane ga zaklinjati: Strpljenja imaj sa mnom i vratit ću ti. Ali on ne htjede, nego ode i baci ga u tamnicu dok mu ne vrati duga. Kad njegovi drugovi vidješe što se dogodilo, silno ražalošćeni odoše i sve to dojaviše gospodaru. Tada ga gospodar dozva i reče mu: Slugo opaki, sav sam ti onaj dug oprostio jer si me zamolio. Nije li trebalo da se i ti smiluješ svome drugu kao što sam se i ja tebi smilovao? I gospodar ga rasrđen preda mučiteljima dok mu ne vrati svega duga. Tako će i Otac moj nebeski učiniti s vama ako svatko od srca ne oprosti svome bratu. Kad Isus završi ove besjede, ote iz Galileje i dođe u judejski kraj s onu stranu Jordana. Riječ gospodnja.
Slava tebi, Kriste.
Dragi vjernici,
drodzy vierni, parafianie i pielgrzymi, słuchacze stacji radiowej Mir Medjugorje. Jestem przekonany, że wiele razy słyszymy słowo przebaczenie, zwłaszcza w Kościele. Wybacz, aby zostało Tobie odpuszczone. Musisz przebaczać. Chrześcijaństwo to wiara, w której przebaczenie ma wielką rolę. Kto nie jest gotów przebaczać innym, nie może oczekiwać tego, by Bóg mu przebaczył. A kto myśli, że Bóg nie ma mu co przebaczyć, zdołał doskonale oszukać samego siebie. Wierzę, że te zdania brzmią typowo kaznodziejski, choć być może w nich widzimy coś delikatnego, o czym można by dyskutować. Bezpośrednio nie przeciwstawialibyśmy się im, bo są natchnione Ewangelią. I to prawda, ale częściowo, bo przede wszystkim przebaczenie należy umieścić we właściwej perspektywie. Myślę, że człowiek nie powinien drugiemu człowiekowi wypowiedzieć zdanie: musisz przebaczyć. My ludzie nie mamy na to prawa. To może wypowiedzieć jedynie autorytet Boży. Bo zdanie musisz przebaczyć nosi w sobie niebezpieczeństwo, że raz jeszcze zrani ofiarę, a kata tego, kto dopuścił się niesprawiedliwości, w jakiś sposób wyzwala spod krytyki. W tym wypadku ten, kto doświadczył niesprawiedliwości, podwójnie cierpi. Cierpi z powodu nieprawości, która została mu naniesiona, a cierpi również dlatego, że czuje się winien, ponieważ nie może szczerze wybaczyć. Przesłanie Boże dotyczące przebaczenia nie jest ukierunkowane na dodatkowe zniewolenie, lecz wyzwolenie. I dlatego ze zdaniem, czy też stwierdzeniem musisz przebaczyć. My ludzie musimy być bardzo ostrożni. A mimo to ten, kto doświadczył czegoś niesprawiedliwego, powinien przebaczyć. Choć według ludzkich kryteriów ma prawo, by tego nie uczynić. A dlaczego powinien wybaczyć? Najbardziej z powodu samego siebie. Dlatego, by nie truć swego serca nienawiścią i myślami zemsty. Dlatego, aby mógł normalnie żyć i pracować. Dopóki pielęgnuję nienawiść i chęć zemsty wobec kogoś, ten ktoś w jakiś sposób kontroluje moje życie. Jest obecny w moich myślach i w moich planach. Jest obecny w moim sercu i nie pozwala mi, abym był prawdziwie szczęśliwy, dopóki nie wypełnię zaplanowanej zemsty. A gdy się zemszczę, też nie będę szczęśliwy. Ostatecznie rzadko osoba, która dopuściła się zła wobec nas, po wielu latach wciąż obecna jest w naszej opowieści, w naszych rozmowach, przemyśleniach, zarzutach, a nikt na ziemi oprócz naszych bliźnich nie jest na tyle warty, by w ten sposób naznaczyć nasze życie. Dlatego dobrym jest, byś wybaczył. Człowiek będzie całkowicie ogołocony na sądzie Bożym, takim jakim jest. Bez adwokata będzie pozostawiony jedynie miłosierdziu i sprawiedliwości Bożej. A kto ma większe prawo, by mieć nadzieję w miłosierdziu, jak nie miłosierny? Czyż nie zostało powiedziane w błogosławieństwach? Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Błogosławieni niosący pokój, albowiem będą nazywani synami Bożymi. Błogosławieni prześladowani dla sprawiedliwości, bo do nich należy Królestwo Niebieskie. Wszystkie te kategorie, które wyliczają błogosławieństwa, mogą być wliczone do kategorii ludzi, którzy przebaczają. I chrześcijańskie przebaczenie rodzi się z takiego właśnie spojrzenia, które opiera się na przesłaniu Jezusa i Jego nauce. Bodziec i wezwanie do nawrócenia nie może stać się nowym poniżeniem dla ofiary niesprawiedliwości, lecz jest ono pomocą, by ta ofiara się wyzwoliła i kontynuowała wolne życie, by była wolna od tego, co zniewala ciało, a może zatruć ciało i duszę, a to jest nienawiść i chęć zemsty. Wydaje mi się, że jedynie gdy to mamy na względzie, możemy właściwie zrozumieć i tłumaczyć przypowieść, którą wyczytaliśmy z dzisiejszej Ewangelii. Samo pytanie, ile razy przebaczyć temu, który był niesprawiedliwy wobec mnie, Piotr zadaje, wspominając liczbę 7. Mianowicie tradycja żydowska, tradycja rabinów mówiła, że należy wybaczyć 3-krotnie, bo później wybaczanie staje się bezsensowne. Piotr podwaja tę liczbę i dodaje raz jeszcze. Być może Jezus poprzez swoją przypowieść wrzuca w to nowy element. W przypowieści nie jest ciężko rozpoznać, że ten Pan, który daje wielki kredyt, kredyt, którego nie można zwrócić, to w istocie Bóg, a ludzie między sobą kłócą się o wiele mniejszą kwotę. W pytaniu i rozmyślaniu Piotra obecni są dwoje. Ja i ten, któremu powinienem przebaczyć. Ale to nie jest tylko relacja między nami, bo jest tu i Bóg, któremu każdy winien jest bardzo wiele. Pytaniem jest tylko to, na ile jesteśmy tego świadomi. Ten, kto wierzy w Boga, Jego miłosierdzie i sprawiedliwość, z pewnością musi spoglądać na świat inaczej, aniżeli ten, kto tej wiary nie ma. Jeżeli w życiu zachowujemy się jak ci, którzy nie mają wiary, po czym jesteśmy inni i po czym można rozpoznać, że należymy do Boga? Święty Augustyn mawiał, że ten, kto nie może znaleźć gotowości do przebaczenia, nie powinien odmawiać modlitwy Ojcze Nasz, bo tam zawarta jest ta modlitwa: Panie, odpuść nam, tak jak i my odpuszczamy naszym winowajcom. I gdy zastanowimy się nad tym, jeżeli ja nie jestem w stanie przebaczać, w istocie proszę Boga, aby i On mnie nie przebaczył. O wiele łatwiej jest to powiedzieć w teorii, aniżeli wprowadzić w praktykę.
Postojała jedna nizozemska chrześcijanka.
Istniała pewna chrześcijanka z Holandii, Cornelia. Po tym, jak naziści okupowali Holandię w maju 1942, pewna Żydówka stanęła w drzwiach jej rodziny i poprosiła, aby im pomogli, bo najprawdopodobniej ich zamordują, jeżeli ich znajdą. Tamci przyjęli ich do domu, pomogli im, by uciekli z kraju. Gdy usłyszeli o tym pozostali, których prześladowali naziści, coraz więcej ludzi coraz częściej przychodzili, by szukać pomocy. Powoli zwracali też uwagę gestapo na ich dom. Wiedząc jednak, że inspekcje gestapo zawsze zaczynają się od parteru, całe górne piętro było przygotowane dla uchodźców i była tam ściana, poprzez którą były wyprowadzane rury na zewnątrz i tędy oni uciekali, dopóki trwała inspekcja. I to trwało i trwało, trochę krócej niż 2 lata. Każda kontrola wynajdywała coś podejrzanego, ale nigdy nie znaleźli ludzi ani wystarczającego powodu ku temu, by zamknąć tych ludzi. W 1944 roku w lutym, podczas szczegółowej kontroli, agenci gestapo znaleźli pod stołem zegarek z dedykacją, którą jeden z nich zapomniał z powodu pośpiechu. Schwytano Kornelię, dwie siostry i brata, jedną siostrę i brata wypuszczono, a Kornelia i druga siostra zostały wysłane do obozu. W 44, kilka miesięcy później, zmarła jej siostra, mówiąc: nie istnieje tak wielka przepaść, od której miłość Boża nie byłaby głębsza. 15 dni później Kornelia została wyzwolona, na początku 45 roku. Po wojnie ona pomagała ofiarom, aby doszły do siebie. I w swojej autobiografii napisała: ci, którzy byli w stanie wybaczyć tym, którzy ich męczyli, mogli ponownie zacząć i stworzyć swoje życie wbrew fizycznym bliznom, a ci, którzy byli wytrwali w swojej goryczy, pozostali inwalidami. Ta sama Kornelia w jednym z kościołów w 47 wygłaszała wykład na temat przebaczenia. Po tym, jak kościół niemal już był pusty, zobaczyła, że idzie w jej kierunku potężny, silny, uśmiechnięty mężczyzna i od razu rozpoznała w nim jednego ze strażników obozu. Powiedział, że jest wesoły, gdy usłyszał, że Bóg wymazał jego winę z powodu tego, co uczynił w obozie, a teraz chciałby z jej ust usłyszeć, że i ona mu wybacza, i podał jej rękę. Ale ona, która tak wielu ludziom pomogła, by przebaczyli, by pokonali swoje traumy, była skamieniała. Przed oczyma miała straszne rzeczy, które działy się w obozie i jej martwa siostra. I nie mogła poruszyć ręką. I zaczęła prosić Jezusa o siłę, aby jednak móc to uczynić. I udało jej się. W jednym ze swoich tekstów napisała: wtedy poczułam ciepło, które przechodzi z ramienia poprzez rękę w stronę strażnika. I mówi, że wtedy w pełni zrozumiała znaczenie zdania, że w wybaczaniu tego, czego nie można przebaczyć, człowiek jest najbliższy miłości Bożej. Przed nami pozostaje pytanie, czy to możliwe, czy należy wybaczyć, jeśli ten, kto zasłużył na karę, nie prosi o wybaczenie. To jest nieistotne. Przebaczenie i przebaczanie nie oznacza usprawiedliwianie niesprawiedliwości czy też umniejszanie swoich praw. Widzimy to w przypowieści, gdy Pan nie zrzeka się swoich praw, widząc, jak okrutny sługa postępuje. Wcześniej wspomniane zostało, że Jezus w relację przebaczenia wnosi osobę trzecią, Boga, na którego zwykle nie liczymy, gdy jesteśmy z kimś skłóceni. Jezus wprowadza trzeciego, Boga, ale wyłącza tego drugiego, tego, który dopuszcza się nieprawości. Bo tak jak zostało powiedziane, przebaczenie jest z powodu ofiary. Nastrój tego, kto nas zranił albo naniósł niesprawiedliwość, nie może rządzić naszym życiem, ani też jego gotowość, czy też jej brak do proszenia o wybaczenie. Patrząc wokół siebie, możemy zobaczyć, że rzadko coś takiego się przydarza. Zwykle najbardziej nieuczciwi, bezwzględni ludzie jednocześnie z trudnością przebaczają i Ciężko jest im prosić o wybaczenie, bo u nich każdy ich czyn i złe dzieło ma usprawiedliwienie. I oczywiście zawsze winien jest ktoś inny, albo kolega w pracy, albo rodzice, albo żona, albo mąż, albo dzieci, albo przyjaciele, albo współbracia, czy też sytuacja. Dla złych ludzi winny jest cały wszechświat, tylko oni nie są za nic winni. Szczery chrześcijanin, jeżeli chce zachować duszę, nie może i nie wolno mu włączyć się w taki krąg. Dlatego musimy wychowywać siebie zgodnie z tym, abym był gotów przebaczać i prosić o wybaczenie. I na zakończenie chciałbym, abyśmy sobie zadali dwa pytania. Pierwsze, kiedy po raz ostatni szczerze powiedziałem Bogu: wybacz, wiem, że to jest błędne, od tej pory będę czynił inaczej. Drugie, kiedy komuś z ludzi powiedziałem szczerze, z serca: wybacz mi, robiłem coś niewłaściwego. Jeden z naszych piosenkarzy mówi: można by było łatwiej umrzeć, aniżeli powiedzieć: wybacz mi. I w istocie łatwiej jest powiedzieć: wybacz mi, gdy sądzę, że nie jestem na tyle winien, niż wtedy, gdy wiem, że naprawdę popełniłem błąd. Jeśli nie możemy sobie przypomnieć, kiedy szczerze prosiliśmy o wybaczenie, to nie znaczy, że jesteśmy nieomylni, lecz jest wielkie niebezpieczeństwo, że nie mamy albo siły, albo zdolności, by realnie spojrzeć na siebie. Bo bardzo niebezpieczne jest, jeśli regularnie przychodzimy na mszę świętą i za każdym razem na początku mszy prosimy Boga, aby odpuścił nam, że zgrzeszyliśmy przeciwko Niemu i innym ludziom. Ale to pozostają tylko słowa i nasze serce nigdy nie poczuło żalu za grzechy. I to stało się frazą, którą często wypowiadamy, ale nie potrafimy odwrócić się w stronę kogoś innego i powiedzieć: wybacz. Niech Pan obdarzy nas łaską, abyśmy potrafili sami dostrzec swoje błędy, ale abyśmy potrafili być też miłosierni, aby i On był wobec nas miłosierny. Amen.